Apple, Samsung, Xiaomi. To marki, które wymieniamy jednym tchem, myśląc o gigantach technologicznych. To, co bije po oczach, to zerowy udział europejskich firm w produkcji smartfonów, komputerów i nowych technologii. Dlaczego nie mamy ani jednej ważnej cyfrowo firmy w Europie? Co zniszczyło Nokię, Alcatela, Ericssona, Siemensa czy też Philipsa? Ja jestem Michał i dzisiaj w Staćmy omówimy dokładnie cyfrowy upadek Europy. Początkujący inwestorzy często popełniają powtarzające się błędy. Brak dywersyfikacji, impulsywne zakupy czy ignorowanie kosztów. Freedom24 ma kilka narzędzi, które mogą Wam w tym pomóc. Na przykład możecie śledzić swoje portfele w czasie rzeczywistym, ustawiać alerty cenowe albo sprawdzać analizy fundamentalne spółek. I to wszystko jest na wyciągnięcie kciuka w aplikacji. Zobaczysz, ile spółka zarobiła w zeszłym roku, czy płaciła dywidendę i jakie ma obroty. Poza tym w aplikacji masz analizy ekspertów, którzy pokazują, co teraz jest gorącym tematem, a na co lepiej nie patrzeć. Dzięki temu łatwiej trzymać się planu i nie podejmować decyzji pod wpływem emocji, bo inwestowanie łączy się z ryzykiem. A Freedom24, poza przyjemną i uspokajającą zieloną aplikacją, ma dostęp do rynków Ameryki, Europy czy nawet Azji. Możesz wybrać jedną z 40 tysięcy spółek akcyjnych, od obiecującego startupu z Polski, przez gigantów cyfrowych z USA, po japońskie spółki motoryzacyjne. Środki klientów są chronione zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej i objęte systemem rekompensat do 20 tysięcy euro. Więc zacznij inwestować już dziś. Przypominam, że nadal trwa promocja dla naszych widzów. Po wpłacie na platformę możecie wziąć udział w losowaniu do 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. Link do otwarcia konta i szczegóły promocji znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A korzystając z naszego linka, wspierasz rozwój kanału. Wyobraź sobie swój dom 20-30 lat temu. Wchodzisz do salonu, a w rogu stoi wielki, ciężki telewizor kineskopowy. Na obudowie logo Philipsa, Thomsona, może Grundig. Obok jest wieża Hi-Fi, czyli odtwarzasz kaset, płyt, magnetofon, radio w jednym. Idziemy do kuchni, a tam lodówka i pralka, Siemensa i Boscha. Zrobione w Europie, będzie działać na lata. W kieszeni spoczywa kultowa Nokia 3310. Telefon cegła. I dla wielu z nas jest to obraz dzieciństwa czy młodości, gdzie w każdym domu, w każdym miejscu pracy była masa europejskich marek. Dzisiaj, gdy rozejrzysz się po mieszkaniu, telewizor zwykle to Samsung albo LG z Korei. Telefon amerykański Apple albo koreański Samsung. Europejskich marek w elektronice konsumenckiej praktycznie już nie ma. Jednak to nie jest historia o tym, że Europa zawsze była słaba w technologii. Wręcz przeciwnie. Przez setki lat to właśnie Europa była tym, co dzisiaj nazywamy Doliną Krzemową. To tutaj powstawały najważniejsze technologie i właśnie w tym odcinku cofniemy się do tych starych, dobrych czasów, gdy w małych warsztatach i garażach w Paryżu, Berlinie czy Eindhoven pojawiają się pierwsze pomysły wynalazców, pojawiają się firmy i tworzą się giganci. Europejska Dolina Krzemowa. Młody oficer artylerii, Werner von Siemens, konstruuje tak zwany telegraf wskazówkowy. Razem z mechanikiem, Johannem Gorgiem Halskiem, zakładają małą firmę o dość przydługiej nazwie. Zakład budowy telegrafów Siemensa i Halske. Zajmują się produkcją i instalacją telegrafów, czyli ówczesnego internetu. Tylko na kablu miedzianym i z klikaniem, a nie z Wi-Fi. Kapitał na start wyłożył kuzyn Siemensa, Johann. Wierzył on w pomysł na tyle, że zainwestował pieniądze w coś, co wtedy było bardzo ryzykowne. Już rok później firma buduje jedną z pierwszych nowoczesnych linii w Europie. Z Berlina do Frankfurtu nad Menem. To trochę tak, jakby współcześnie kilku fascynatów zrzuciło się z prywatnych pieniędzy, by stworzyć własny prywatny światłowód między dwoma dużymi miastami. Siemensa szybko gonią inni. Pod koniec XIX wieku w Niemczech powstaje AEG. Berlin i okolice stają się miejscem, gdzie rodzi się przemysł elektryczny, ale w tym samym czasie, kilkaset kilometrów dalej, inny innowator i przedsiębiorca, który nie boi się ryzyka, ma w swoim garażu inny pomysł. W Holandii bankier Frederik Philips razem ze swoim synem inżynierem Gerardem kupują pustą fabrykę w małym miasteczku Eindhoven. Widzą oni, że prąd i oświetlenie elektryczne zaczynają wchodzić pod strzechy. Zakładają więc firmę Philips, która ma robić tanie i niezawodne żarówki. Najpierw produkują proste lampy z włóknem węglowym, potem ciągle poprawiają ich trwałość i sposób produkcji. Pierwsze lata są ciężkie, a firma jest bliska bankructwa. Ratunkiem okazuje się kolejny inwestor i kolejny członek rodziny. Anton Phillips. To on właśnie wymyśla, w jaki sposób opakowywać, reklamować i sprzedawać do coraz większej ilości osób nowe żarówki. I w ciągu kilku dekad, dzięki tym trzem zapaleńcom, z małej fabryki powstaje gigantyczny zakład. We Francji z kolei mamy inżyniera Pierre Azarie. Zakłada on Compagnie Générale d'Électricité. To konglomerat elektryczny, firma szybko rośnie, z czasem przejmuje kolejne spółki, inwestuje w telekomunikację, energetykę i infrastrukturę. Z tego konglomeratu rodzi się Alcatel, jeden z filarów europejskiej telekomunikacji w XX wieku. I już na przykładzie tych trzech historii zauważ na pewien wspólny rodowód. Po pierwsze, za każdym razem był jeden wybitny wizjoner. Po drugie, mamy kapitał, który nie boi się ryzyka. No i po trzecie, odwaga. Właśnie taka była XIX-wieczna Europa. I to właśnie na tym fundamencie budujemy całą naszą historię. Potęgę magnetowidów, odtwarzaczy i telewizorów europejskich. Minęło kilkadziesiąt lat, dwie wojny światowe, a świat wszedł w erę elektroniki. I mało kto wie, że Europa wówczas nie była tylko świetnym producentem tego, co potrzebujemy w domu, ale była wynalazcą i wiele znanych, niezastąpionych technologii właśnie pochodzi z Europy. Na przykład kaseta magnetofonowa została opracowana przez inżynierów znanego już nam Philipsa w latach 60. To dzięki niej muzyka stała się przenośna, dostępna. Kilka dekad później Philips we współpracy z japońskim Sony tworzy kompaktowy dysk, czyli płytę CD. Europa współtworzy standardy na lata, jest na samym szczycie. A teraz przenieśmy się do Francji, bo tam mamy firmę Thomson. Nowego, rosnącego giganta technologii. W latach 80. i 90. firma Thomson produkuje masę urządzeń. Zdobywa też prawa do amerykańskiej marki RCA, przez co europejskie technologie stoją na całym świecie, w tym na amerykańskich półkach, w amerykańskich domach, tylko że z innym logo. Ale pieniądze i tak trafiają do nas. W Niemczech z kolei obok Siemensa są takie marki jak Telefunken czy Grundig. To oni tworzyli pierwsze radia, magnetofony czy telewizory, które pamiętają i być może kochali twoi dziadkowie. Ale złoty wiek Europy to nie tylko to, co się pięknie błyszczy luksusowo w naszym salonie. To wszystko, co mieliśmy w ścianach i pod chodnikami. Francuski CGE ewoluuje w stronę telekomunikacji i po wielu przekształceniach staje się znanym nam Alcatelem. Firmą, która będzie dostarczać wszystkie niemalże centrale telefoniczne i sprzęt dla operatorów na całym świecie. Siemens montuje nie tylko pralki, lodówki, ale też centrale telefoniczne, kable i osprzęt sieciowy. Ale w tle tego wszystkiego dzieje się o wiele ważniejszy wyścig, bo po cichu europejscy innowatorzy i wielkie firmy zaczynają bawić się w elektronikę, komputery i technologię profesjonalną. W latach 70. powstaje sojusz Unidata, francuskiego CII, holenderskiego Philipsa i Siemensa z Niemiec. Próbują oni wspólnie stworzyć alternatywę dla amerykańskiego IBM-a. Unidata ostatecznie się rozpada, bo interesy narodowe i różne wizje rozwoju ciągną firmę w różne strony. Ten rozwój widać też na poziomie mózgu urządzeń, bo Philips, Siemens, a później też włoskie i francuskie firmy budują własne działy półprzewodników. Robią tranzystory, układy scalone i specjalistyczne chipy. Z czasem te działy zostaną wydzielone w osobne spółki NXP, Infineon czy ST Microelectronics. To już są nazwy, które dziś kojarzą tylko osoby śledzące mocno branżę, ale kiedyś była to bardzo ważna część ekosystemu. I dochodzimy tu do największego bohatera, Nokia. To firma, która zaczynała jako producent papieru i wyrobów gumowych w Finlandii. Dopiero po latach przesiada się ona na elektronikę, a w końcu na telekomunikację i telefony komórkowe. W latach 90. Nokia staje się synonimem telefonu. Modele takie jak 5110, 3210 czy 3030 sprzedają się w milionach sztuk. W pewnym momencie jedna marka z Europy kontroluje prawie cały rynek światowy, a dzwonek Nokia Tun słychać w każdym autobusie na dowolnym kontynencie. Przez większą część XX wieku Europa nie tylko grała w ekstraklasie technologicznej świata, ale grała tam pierwsze skrzypce. Ale tutaj jest ważne pytanie. Skoro było aż tak dobrze, to jakim cudem teraz, na początku XXI wieku, nie ma elektroniki z Europy? Bo zmienił się nastrój na arenie geopolitycznej. Najpierw przychodzi Japonia. Lata 70. i 80., czyli okres cudu japońskiego rozwoju. Sony, Panasonic, Toshiba czy Sharp. Ich sprzęt jest coraz lepszy, coraz tańszy, coraz bardziej zaawansowany technicznie. Magnetowidy VHS, pierwsze odtwarzacze wideo, Walkmany. W elektronice konsumenckiej japońskie firmy dominują, przeganiają USA i wszystkich europejskich producentów. Wyjątkami jest Philips i Thomson, ci, którzy stawiają jeszcze opór na globalnym rynku. Potem z kolei do gry dochodzą Koreańczycy. Wchodzi Samsung i LG. Na początku lat 90. jeszcze kojarzą się głównie z tanią, śmieciową elektroniką. Ale im bliżej przełomu wieków, tym mają coraz lepsze technologie, jak płaskie telewizory, LCD, plazmy. I tutaj nagle okazuje się, że te wszystkie europejskie firmy zupełnie nie odnajdują się w erze płaskich telewizorów. Japończycy i Koreańczycy wchodzą mocno w płaskie ekrany i nowoczesne fabryki paneli, by były jeszcze tańsze. Europejczycy, jak Philips i Thomson, coraz częściej kupują panele, ale od Azjatów i tylko dokładają swoje części elektroniki i obudowy. Marże topnieją, konkurencja rośnie, a przewaga technologiczna przesuwa się do Azji. W tym samym czasie bardzo mocno cyfryzuje się telekomunikacja. I właśnie wtedy, gdy Europa ma ręce pełne roboty, by walczyć z konkurencją z Dalekiego Wschodu, nadchodzi kolejny cios. Rewolucja smartfonów. Steve Jobs prezentuje nowe urządzenie, które łączy telefon, odtwarzacz multimedialny i przeglądarkę. Pojawia się smartfon, a jego synonimem jest amerykański iPhone.
A revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
Według danych z końcówki lat 90. Nokia ma około 40% udziału w globalnym rynku telefonów. Problem tylko w tym, że sukces bywa zdradliwy. Nokia bardzo mocno wierzyła w swoją receptę. Solidny europejski hardware i własny system operacyjny Symbian. Tylko wtedy pojawiały się pierwsze smartfony z dotykowym ekranem. Najpierw od BlackBerry i Palma, a potem iPhone. Kiedy Nokia wreszcie zaczyna poważnie inwestować w smartfony, ma kilka problemów naraz. Symbian jest trudny w rozwoju i mało przyjazny dla programistów. Ostatecznie Nokia stawia na krótkie, ale głośne małżeństwo z Microsoftem. Ale rynek już dawno wybrał. Główne ekosystemy to Android i iOS. Na Windows Phone'a nie pojawiają się żadne aplikacje. Kilka lat później dział telefonów Nokii zostaje sprzedany Microsoftowi, a legenda z czasów 3310 kończy się. I to niestety nie jest historia tylko Nokii. Thomson przechodzi wiele restrukturyzacji. Obcina zatrudnienie, wychodzi z wielu rynków. Z biegiem lat firma zupełnie zmienia swój model biznesowy i przestaje być producentem elektroniki konsumenckiej. Alcatel łączy się z amerykańskim Lucentem, tworząc transatlantyckiego giganta. Ale ten twór ma gigantyczne problemy z rentownością i po wielu cięciach i restrukturyzacjach jest przejęty przez Nokię. A w tle jest jeszcze holenderski Philips, który walczy najdłużej. Nie jest w stanie ciągle walczyć z japońskimi, koreańskimi, a potem chińskimi producentami z Azji. To Azjaci kontrolowali, jak szybko, jak taniej produkować. I oczywistym jest to, że mogli to potem Philipsowi sprzedać. Więc finalnie produkt Philipsa na chińskich i japońskich częściach był albo gorszej jakości, ale w tej samej cenie, albo o wiele droższy. I dlatego Philips zaczyna wydzielać kolejne działy swojej produkcji. Działy półprzewodników i kolejnych marek wychodzą poza głównego Philipsa, a część, jak producenci telewizorów, trafiają do spółek z Azjatami, gdzie większość kontroli mają już firmy azjatyckie. Ekonomiści, którzy analizują tą falę upadków i restrukturyzacji, wskazali kilka wspólnych przyczyn. Zbyt mała skala. Wiele europejskich firm było duże w skali lokalnej, ale za małe, by samodzielnie konkurować z gigantami wielkości Ameryki czy Chin. Po drugie, powiązanie z państwem i polityką. Decyzje inwestycyjne były często spowalniane przez interesy narodowe. To wstrzymywało innowacje. No i po trzecie, zbyt wolna transformacja w stronę software'u i świata platform cyfrowych. Europa weszła w XXI wiek z rękami pełnymi hardware'u, ale przegrała batalię o oprogramowanie i o chmurę. Niewidzialni giganci Europy. I teraz chciałbym opowiedzieć historię jednej ważnej dla mnie firmy, która jest metaforą całego losu elektroniki w Europie. To będzie historia Philipsa. Zaczynał od skromnie, od żarówek w Holandii. Przez większość XX wieku Philips to był taki symbol elektroniki z Europy. Ale potem, w ciągu raptem kilkunastu lat, wszystko się zmieniło. Na początku lat nastych XXI wieku Philips miał coraz większe problemy ze swoim działem telewizji. W 2012 roku firma decyduje się na radykalny krok. Wydziela swój biznes telewizyjny do wspólnej spółki z chińskim TPV Technology. To właśnie TP Vision ma projektować, produkować i sprzedawać telewizory z logo Philipsa w większości regionów świata. Kilka lat później Philips sprzedaje pozostałe działy, a TP Vision staje się w 100% częścią TPV. Telewizory, głośniki, kina domowe z logiem Philipsa, które obecnie zobaczysz w dowolnym sklepie, to nie jest europejska produkcja i to nie jest europejski Philips. Potem dochodzi zmiana nazwy. Zamiast Royal Philips Electronics zostaje po prostu Royal Philips. Firma odchodzi od klasycznej elektroniki konsumenckiej, by skupić się na sektorze zdrowia. Żeby było ciekawiej, kilka lat później Philips odłącza też od siebie dział światła, od którego wszystko się zaczęło. W 2014 aż do 2016 firma przeprowadza wielką restrukturyzację. Podzieli wszystko na dwie części: technologie zdrowotne i medyczne, a drugą oświetleniowe. W 2018 Philips Lighting zmienia nazwę na Signify, ale wciąż sprzedaje żarówki i lampy pod marką Philips, tak samo na prawach licencji. I na końcu pożegnanie ze sprzętem domowym. W 2021 roku Philips ogłasza sprzedaż całego biznesu Domestic Appliance chińskiemu funduszowi Hillhouse Capital. Transakcja za prawie 4 miliardy euro pozwala Philipsowi skupić się tylko na kluczowej roli globalnego lidera technologii medycznych. W raportach finansowych z ostatnich lat Philips opisuje się już tylko jako Health Technology Company. Firma od sprzętu dla szpitali, przychodni i dla lekarzy. Więc znowu, to nie jest tak, że Philips zbankrutował. On stopniowo redukował rzeczy, na których aż tak mocno nie zarabiał. I przypadek Philipsa jest o tyle ciekawy, że on pokazuje, podobnie jak kilka innych firm, że Europa jest wciąż mocna, jest kluczowa, ale w obszarach, których nie widzimy. Bo wyobraź sobie maszynę, która jest mniej więcej wielkości autobusu. Kosztuje kilkaset milionów dolarów i służy do rysowania niesamowicie małych wzorków na waflach krzemu. To ona pozwala robić procesory do telefonów, kart graficznych, konsol czy laptopów. I takie maszyny właśnie produkuje holenderska firma ASML. Oznacza to, że kiedy kupujesz iPhone'a, najnowszego Samsunga, dowolną konsolę do gier, gdzieś na końcu stoi linia produkcyjna TSMC na Tajwanie, albo Intela czy Samsunga, a na tej linii stoi maszyna z Holandii. To taki szef wszystkich szefów w podziemiu technologicznym. Nie widzisz go na pudełku, ale bez niego nie powstanie nic innego. W tym roku ASML ogłosił, że inwestuje ponad miliard euro we francuski startup AI, Mistral, zostając jego największym udziałowcem. Mistral to jedna z najgorętszych europejskich firm w tej branży, z własnym modelem językowym i chatbotem, konkurującym z amerykańskimi i chińskimi gigantami. Holenderski producent maszyn do chipów łączy się z francuskim twórcą AI. To próba zbudowania europejskiego sojuszu. Europa też produkuje własne chipy. Najczęściej mówimy o trzech firmach: Infineon z Niemiec, holenderski NXP i ST Microelectronics. Razem Europa produkuje około 10% wszystkich półprzewodników świata. I są one wykorzystywane w AGD, w obronności oraz w samochodach elektrycznych. Widzimy też na rynku ważne próby europejskich dawnych gigantów, którzy chcą wrócić na szczyt właśnie w tym cyfrowym, wirtualnym, AI-owym i chmurowym świecie. Bo przykładowo Nokia chce wrócić na szczyt nie produkując telefony, ale sprzęt sieciowy dla operatorów. Nową drogę znalazł również Ericsson ze Szwecji. Jest on obecnie globalnym liderem technologii 5G. Europejskie dawne, brylujące firmy zlikwidowały te widoczne biznesy, zamknęły bądź sprzedały do Azji, głównie do Chin, i one są upadające. Ich nie ma na półkach sklepowych, ale one są pod maską, one stały się esencjonalną branżą, bez której nie produkujemy już innych telefonów. Bo gdy patrzymy na co dzień, jako przeciętny użytkownik, dominują Amerykanie i są też Azjaci. Nie mamy europejskiego odpowiednika Apple'a, Google'a, Amazona czy Samsunga. Ale tu dochodzimy do ostatniego, chyba najważniejszego pytania tego odcinka. Czego nam brakuje, by zbudować widocznych gigantów cyfrowych? Nie brakuje nam kadr, nie brakuje nam geniuszy. Brakuje nam paliwa. Europejczycy, nasze banki, nasze fundusze, nasze firmy boją się ryzykować. Mamy coś takiego jak inwestycje dla kapitału wysokiego ryzyka. Venture capital. On jest bardzo rozwinięty w Stanach. W Europie średnio jest 3 razy mniejszy. Ten sam pomysł w Europie na start zdobędzie finansowanie, żeby w ogóle mógł się zacząć. Tylko zawsze dochodzimy w tych biznesach do momentu przełomu. Potrzebne jest duże finansowanie, jednorazowy duży zastrzyk gotówki, by mieć ten duży skok w skalę. Na tym progu się wywracamy, bo właśnie tutaj te anioły biznesu, te fundusze ryzyka wysokiego są potrzebne. Gdy ich nie ma albo dadzą dużo mniej niż potrzeba, to biznesu nie będzie. Po drugie jest fragmentacja i papierologia. Europa to jeden twór geopolityczny, ale to wewnątrz 27 osobnych państw. Największym problemem rozwoju cyfrowego Europy jest brak prawdziwego, jednolitego rynku cyfrowego, bo to on pozwoliłby na budowę dużych europejskich firm na bazie naszego dużego i bogatego rynku. I to jest case Spotify'a. Dlaczego Spotify jest jedynym gigantem technologicznym znanym obecnie z Europy, konkretnie ze Szwecji? Bo pojechał do Stanów. Bazując tylko na rynku europejskim, ledwo funkcjonowali. Groziło im bankructwo. Mieli dostęp do portfolio muzycznego znanych wykonawców światowych, ale działali tylko w Szwecji i kolejnych krajach europejskich. To nie wystarczało. Tlenem było wejście na rynek amerykański. Jeden, bogaty jak Europa, ale scentralizowany, wspólny rynek gospodarczy. Po trzecie, Europa jest w tyle, jeżeli chodzi o inwestycje w zaawansowane technologie. Żeby dogonić Chiny i Stany, trzeba głęboko przebudować wysiłek inwestycyjny. I mamy też uchwalony dokument, Europe's Digital Decade, czyli co musi Europa zrobić w tej dekadzie, by się rozwijać cyfrowo. Po pierwsze, inwestycje w szybki internet i 5G. Po drugie, więcej ludzi z wysokimi umiejętnościami cyfrowymi. Kolejne to wykształcenie 20 milionów specjalistów IT w Europie i pilnowanie, żeby nie uciekli do Stanów. No i kolejne to cyfryzacja biznesu i usług publicznych, żeby były nowoczesne i wydajne. Jednocześnie Unia uchwaliła aż 3 dokumenty. AI Act o sztucznej inteligencji, DSA o cyfrowych usługach oraz DMA o cyfrowych rynkach. Mają one chronić rynek europejski. Mają nam dać czas na przebudowę, pilnowanie konkurencji za ścianą, zmuszanie, by była konkurencyjna i otwarta dla europejskich pobratymców i nie byli monopolistami. Tylko te dokumenty wymuszają te same regulacje na gigantach europejskich i amerykańskich. Łatwiej to sfinansuje Alphabet czy Apple, trudniej mała firma spod Warszawy. Ale to są koszty, które zjedzą marże i przez to biznes może po prostu się nie udać. Albo kupi je ktoś większy za granicę. Bo gdy już scentralizujemy rynki cyfrowe Europy, by mieć jedno pozwolenie dla biznesu na wszystkie kraje, gdy otworzymy się na to, żeby kształcić specjalistów u nas oraz gdy otworzymy ten strumień paliwa, czyli kapitału ryzykownego dla tych firm, to wciąż jest jedna kwestia. Musimy przestać bać się porażki, by po każdym upadku, być może bolesnym, próbować wstać, może i powoli, ale do skutku. Dziękuję pięknie za obejrzenie do końca, ja jestem Michał, pozdrawiam wszystkie osoby, które wspierają kanał, zwłaszcza mecenasa kanału Bartłomieja Postka. Zostaw koniecznie łapkę pod odcinkiem i zostaw komentarz odpowiadając na pytanie. Bardzo istotne. Czy według Ciebie Europa powinna być takim tylnym, schowanym mechanikiem europejskiego i cyfrowego świata ogółem, czy też powinniśmy stworzyć coś, co każdy będzie widział, będzie istotne i będzie naszym gigantem z Europy. Widzimy się w kolejną sobotę o 10:00. Na razie.